Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O aktualności monastycyzmu przypomina papież na jubileusz tysiąclecia kamedułów.
W Watykanie zaprezentowano instrumentum laboris synodu o nowej ewangelizacji.
Działalność charytatywna Kościoła jest korzystna dla podatników w kryzysie.
19 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Benedykt XVI odwiedzi ofiary niedawnego trzęsienia ziemi w północnych Włoszech. Poleci tam helikopterem w przyszły wtorek rano. Będzie to krótka, niespełna dwugodzinna wizyta. Papież uda się do tak zwanej strefy czerwonej, czyli najbardziej poszkodowanej wskutek wstrząsów. Odwiedzi kościół świętej Katarzyny w Rovereto di Novi, gdzie pod gruzami świątyni zginął tamtejszy proboszcz, ksiądz Ivan Martini. W tej samej miejscowości Benedykt XVI spotka się również z przedstawicielami poszkodowanych, ratowników oraz władz regionu. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 13 Ojciec Święty ma powrócić do Watykanu.
W liturgiczne wspomnienie swego założyciela, świętego Romualda, kameduli obchodzą w Camaldoli w środkowych Włoszech tysiąclecie tamtejszego klasztoru, od którego pochodzi ich nazwa. Do tej rocznicy papież nawiązał już, odwiedzając przed 3 miesiącami ich rzymski kościół świętych Andrzeja i Grzegorza. W miejscu, z którego papież Grzegorz Wielki wysłał misjonarzy do Wielkiej Brytanii, modlił się razem z prymasem wspólnoty anglikańskiej. To marcowe spotkanie z kamedulską wspólnotą Wiecznego Miasta Benedykt XVI przypomina w liście do swojego specjalnego wysłannika na dzisiejsze uroczystości. Jest nim kardynał Giuseppe Bertello, przewodniczący Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego.
Wędrując przez wiele lat po Włoszech, święty Romuald rozwijał ewangeliczne życie mnichów, zakładając klasztory. Powstały w 1012 roku Erem w Camaldoli koło Arezzo, stał się głównym centrum ruchu monastycznego, przyczyniając się bardzo nie tylko do postępów duchowych, ale i do rozwoju ludzkiego, pisze papież w liście do swego wysłannika. Świadectwo wiary mnichów aż dotąd pobudza wiernych, by coraz lepiej poznawali, kochali i naśladowali Chrystusa. Przypominając w tysiąclecie tego klasztoru, że od tylu wieków wdraża się tam cnoty i sposób życia zaproponowane przez świętego Romualda, Benedykt XVI podkreśla, iż mogą one być pomocne wiernym również w naszych czasach. Wyrażając poparcie dla tej ewangelicznej drogi życia, Ojciec Święty spotkał się w marcu z rzymskimi kamedułami. Dziś na uroczystościach w Camaldoli reprezentuje go kardynał Bertello. Papieski wysłannik ma zachęcić uczestników obchodów, by modląc się i rozważając potrzeby duszpasterskie, okazywali szczególną miłość do Chrystusa i Jego Ewangelii oraz gorliwie żyli wiarą na co dzień.
Przypomnijmy, że duchowi synowie świętego Romualda obecni byli w Polsce już za jego życia. Jego uczniowie, Benedykt i Jan, przybyli do nas jako misjonarze w 1002 roku. Obecnie w naszym kraju są 2 klasztory kamedułów, na krakowskich Bielanach, nazywanych tak od ich białych habitów, i w Bieniszewie koło Konina.
Wiadomo już, czym będą zajmować się uczestnicy najbliższego synodu biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji. Dziś opublikowano Instrumentum Laboris, dokument, który będzie stanowił podstawę do synodalnej debaty. Doprecyzowano w nim pojęcie nowej ewangelizacji. Dotyczy ona w pierwszym rzędzie świata zachodniego, który odpadł od wiary. Nowa ewangelizacja nie może się ograniczyć jedynie do uaktualniania niektórych praktyk duszpasterskich, lecz przeciwnie, wymaga dogłębnego zrozumienia przyczyn, które sprawiły, że chrześcijański Zachód znalazł się w takiej sytuacji. Ma przywrócić kościołom o pradawnej historii nową jakość wiary, a ludziom Zachodu pomóc wyjść z wewnętrznej pustyni, by znów odważyli się postawić pytanie o Boga, czytamy w watykańskim dokumencie.
Instrumentum Laboris zaznacza jednak, że w takim geograficznym ograniczeniu tego problemu nie chodzi o wyłączność, lecz o przykład. Traktuje ono Zachód bardziej jako przykład niż jako jedyny cel wszelkiej nowej ewangelizacji. W rzeczywistości bowiem, jak zauważa arcybiskup Nikola Eterowicz, sekretarz generalny synodu, nowej ewangelizacji potrzebuje dziś cały Kościół.
Kościół jako całość, otwierając się na Ducha Świętego, musi ożywić swe zwyczajne duszpasterstwo. Nowa ewangelizacja skierowana jest w szczególności do tych, którzy zostali ochrzczeni, lecz nie dość zewangelizowani, czyli do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Nowa ewangelizacja ma dotrzeć właśnie do nich, by odkryli na nowo aktualność Ewangelii, piękno Jezusa Chrystusa. To z kolei przyczyni się do nowego dynamizmu misyjnego nie tylko w odniesieniu do dalekich krajów misyjnych, ale również naszych krajów zachodnich, ponieważ na skutek globalizacji i migracji również pośród nas jest wielu niechrześcijan. Mają oni prawo poznać Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze słowo, a my mamy obowiązek głosić im dobrą nowinę, pokazywać, że bycie chrześcijaninem przemienia nasze życie, daje nam nadzieję i radość, którą chcemy dzielić się z naszymi braćmi.
Instrumentum Laboris stanowi swoisty raport o stanie współczesnego Kościoła. Jest w nim mowa o tym, co osłabia misyjny dynamizm, czy powoduje dezorientację wśród wiernych, skutkującą odchodzeniem od wiary. Szczegółowo omówiono zmieniający się kontekst kulturowy i społeczny. W kolejnych rozdziałach przedstawiono też aktualny stan duszpasterstwa. Wskazano na potrzebę wypracowania nowych metod ewangelizacji, ale też powrotu do dawnych, zbyt pochopnie zarzuconych, jak na przykład misje ludowe.
Pomoc Kościołowi misyjnemu w Indiach, dialog katolicko-prawosławny na Ukrainie, powstrzymanie eksodusu chrześcijan z Bliskiego Wschodu – to główne tematy trwających w Rzymie obrad ROACO. Na spotkaniu dzieł pomocy Kościołom Wschodnim obecny jest kijowsko-halicki arcybiskup większy Światosław Szewczuk, który zaprezentował problemy ukraińskich grekokatolików. Jak zawsze też omawia się sytuację w Ziemi Świętej i rozwijane tam projekty pomocowe. Doroczny raport z tego terenu przedstawia arcybiskup Antonio Franco, delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie, a zarazem nuncjusz apostolski w Izraelu. Jutro kardynał George Allen Cherry, arcybiskup większy obrządku syro-malabarskiego, mówić będzie o problemach kościoła w Indiach. Natomiast sytuację w Syrii przedstawią nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Mario Zenari i szef tamtejszej Caritas, biskup Antoine Audo.
Jakie są cele spotkania ROACO? Zapytaliśmy o to prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kardynała Leonardo Sandriego.
Tym, czego pragniemy, gdy chodzi o dzieła pomocy, jest budzenie solidarności. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich naszych braci na Bliskim Wschodzie, którzy cierpią, zwłaszcza w Syrii. Apelujemy, jak to czyni Ojciec Święty, do władz organizacji międzynarodowych, by położono kres przemocy. Chcemy pobudzić do solidarności, przypomnieć, że jesteśmy obecni tylko przez szczodrą pomoc dla tych naszych braci katolików. Głównym wyzwaniem dla kościołów wschodnich jest nowa ewangelizacja w obecnym świecie, który doświadcza jakby zmierzchu Boga, utraty poczucia Jego prymatu. Żyją one w środowisku, w którym panuje przemoc. Trzeba tam prowadzić dialog międzyreligijny poprzez solidarność, wzajemne poznanie i pomoc wszystkich w budowaniu krajów opartych na wolności religijnej, poszanowaniu praw człowieka. Wszyscy, również mniejszości, winni tam mieć możliwość pełnienia swojej roli, swojej funkcji.
Dziennik Radia Watykańskiego. O interwencję humanitarną błagają głodujący syryjscy chrześcijanie z miasta Homs. Znaleźli się oni w śmiertelnej pułapce na linii frontu między wojskami reżimu prezydenta Asada a rebeliantami. W centrum miasta ukrywa się 800 osób, głównie osoby starsze i dzieci. Połowa z nich to chrześcijanie. Apel mieszkańców Homs opublikowała katolicka agencja Fides, opisując ich dramat.
Do miasta nie ma już dostępu od kilku tygodni. Ludziom skończyło się zaopatrzenie. Nie ma lekarstw ani pomocy lekarskiej. Iskierką nadziei jest zgoda rebeliantów na utworzenie korytarza humanitarnego służącego ewakuacji cywilów. Problemem jest jednak godzina ewakuacji. Partyzanci pozwalają, by odbyła się ona w nocy. Na to jednak nie ma zgody cywilów, obawiających się, że staną się łatwym celem dla snajperów walczących w tym syryjskim konflikcie.
Sytuacja w północnej Nigerii po niedzielnych zamachach na chrześcijańskie kościoły wciąż daleka jest od normalności. Bilans ofiar wzrósł do 68. W miejscowości Damaturu trwają ostre starcia między siłami bezpieczeństwa a muzułmańskim ugrupowaniem Boko Haram, które przyznało się do niedzielnych zamachów, przypisując Allahowi inspirację mordów. W mieście tym obowiązuje całodobowa godzina policyjna. Lepiej jest natomiast w stanie Kaduna, gdzie policji udało się poskromić zarówno terrorystów, jak i młodych chrześcijan, którzy po niedzielnych zamachach wylegli na ulicę.
Zamachy na chrześcijańskie kościoły w Nigerii, jak i uliczne samosądy potępiła Unia Europejska. Staraniem Włoch ataki na nigeryjskich chrześcijan znajdą się w programie obrad unijnych ministrów spraw zagranicznych, które przewidziane jest na 25 czerwca.
Z 14 do 5 spadła liczba osób ginących codziennie w porachunkach gangów w Salwadorze. Poinformował biskup Fabio Colindres. Był on inicjatorem rozejmu, który kilka miesięcy temu zawarły zbrojne grupy przestępcze, aktywne w tym środkowoamerykańskim kraju. 100 dni po jego podpisaniu w więzieniu Quetzaltepeque biskup polowy sprawował dziękczynną mszę. Jestem tutaj, by powiedzieć wam, że warto było zawrzeć ten rozejm, mówił salwadorski biskup do odbywających wyroki członków gangu.
W oświadczeniu opublikowanym przez agencję Fides hierarcha zaznaczył, że rezultaty rozejmu są oczywiste. Udało się ocalić prawie 800 ludzi. Bardzo się cieszymy, że rozpoczęty proces pokojowy zmierza w dobrym kierunku. W więzieniach Salwadoru przebywa blisko 10 tysięcy członków gangów. Niemniej blisko 50 tysięcy pozostaje na wolności.
Ponad 150 kapłanów zostanie wyświęconych we Francji w tym roku. To nieco mniej niż bywało w latach poprzednich, podała tamtejsza konferencja episkopatu. Kapłanów diecezjalnych będzie 96, czyli o 10 mniej niż w roku ubiegłym. Dołączy do nich 50 nowych księży należących do różnych zakonów i zgromadzeń.
Tradycyjnie najwięcej neopresbiterów będzie w Paryżu i Toulonie. Są jednak francuskie diecezje, w których nie będzie żadnego nowego kapłana. W niektórych diecezjach nie było już święceń od kilku lat. Połowa z blisko 14 tysięcy kapłanów pracujących we Francji przekroczyła już 75 rok życia. Wielu z nich jednak, mimo wieku emerytalnego, angażuje się w działalność duszpasterską. Kościół nad Sekwaną wspierają także powołania z imigracji, często z afrykańskich krajów francuskojęzycznych.
Z ostrym sprzeciwem kościołów, organizacji pacyfistycznych i wielu innych grup społecznych spotkał się plan dalszych prac nad rozbudową brytyjskich łodzi podwodnych z napędem atomowym. Kontrakt zbrojeniowy ma opiewać na blisko miliard funtów. W brytyjskich siłach zbrojnych są m.in. 4 łodzie podwodne przystosowane do przenoszenia rakiet balistycznych typu Trident z głowicami jądrowymi.
Kardynał Keith O'Brien wielokrotnie podkreślał, że Kościół katolicki sprzeciwia się budowie rakiet Trident, gdyż stosowanie tego typu broni masowego rażenia jest moralnie naganne. Stwierdził on, że Wielka Brytania bez przeszkód może zrezygnować z posiadania tego typu broni. W przekonaniu szkockiego purpurata odrzucenie programu Trident przyniesie krajowi ekonomiczne korzyści i uczyni go moralnym autorytetem także poza granicami Zjednoczonego Królestwa.
Działalność kościoła na rzecz Hiszpanów pozwala zaoszczędzić kasie publicznej miliony euro. Obszerne sprawozdanie działalności charytatywnej przedstawił opinii publicznej episkopat Hiszpanii.
Sprawozdanie ilustruje wielką działalność, jaką rozwija Kościół i usprawiedliwia użycie środków otrzymanych przez dobrowolny wkład podatników, powiedział podczas prezentacji Jiménez Barrio Canal. Cyfry mówią same za siebie. Ponad 4 miliony osób otrzymało podstawową pomoc w Kościele. Kościół, szczególnie podczas panującego kryzysu, zwiększył pomoc dla potrzebujących o blisko 57%. Katolickie ośrodki edukacyjne, oprócz przekazywania dzieciom i młodzieży wartości ewangelicznych, pozwalają państwu zaoszczędzić 4400 milionów euro rocznie. Z kolei koszt działalności społeczno-charytatywnej, jaką prowadzi Kościół, kosztowałby państwo blisko 2000 milionów euro. Od 2008 roku działalność kościoła w Hiszpanii zależy wyłącznie od ofiar katolików i ludzi dobrej woli. Każdego roku rośnie liczba osób, które przeznaczają część kwoty podatkowej na rzecz kościoła. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.